przy pierwszym wykładzie może miałem myśli troszeczkę inaczej skupione. Także w tej chwili mogę Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru w Warszawie, z którym przewidziałem, już mówiłem w niedzielę, mówiłem też w czwartek i wszyscy prosili Was gorąco, bratostwo pozdrowić. W dniu wczorajszym dzwonili moi rodzice z Francji też pozdrawiali Was serdecznie, także przyjmijcie też ich pozdrowienia. Zastanawiałem się, czy służyć dwa razy na temat pamiątki. I szczerze przyznam, że wydaje mi się, że nie potrafiłbym w tej chwili powiedzieć coś więcej niż powiedziałem w poprzedniej części w kontekście takim uczuć, które są dzisiaj tak jakby we mnie w celach przygotowania, bo dla mnie mógłbym mówić, że tak powiem, o pamiątce, ale w celach przygotowania to wydaje mi się, że powiedziałem to, co dla mnie jest tak jakby najbardziej istotne. Dlatego usłużę wykładem o czymś innym w tej chwili, ale usłużę wykładem, który jest mi w jakiś sposób bliski, ponieważ mówi o czymś, co dla mnie jest ważne. Mówi o naszej tożsamości, mówi o mojej tożsamości. Jak zauważyliście, może i ci, którzy mnie troszeczkę znają, jak podchodzę do tematu, to najczęściej najważniejsze są pytania. Pytania, które człowiek sobie wstawia, bo wstawić sobie odpowiednie pytania pozwala zrozumieć pewne rzeczy. Tak samo podchodzimy do badania Pisma Świętego, że zadajemy pytania tak, żeby potrafić zrozumieć, pewne rzeczy. Dlatego jak rozmawiamy o tożsamości, to tak naprawdę zadajemy sobie jakie pytanie? Kim jestem? Dlaczego takim jestem? I zadaję sobie jakieś dalsze pytania, które są na przykład: co mnie w życiu motywuje? Co jest motorem mojego działania? I pozwolicie, bratestwo, że właśnie będę troszeczkę mówił o sobie Wam tutaj. Będę mówił o sobie w takim sensie, żeby pokazać jakieś myśli, jak one tak jakby działają, tak jak jakąś pewną analizę można, każdy z nas może zrobić. Gdyby każdy z nas zaczął zdanie jestem i potem mógł powiedzieć wszystko, co chce, wszystko, co czuję, że kim ja jestem. Tutaj nie chodzi mi o kolejność, nie chodzi mi, że pierwsze należałoby powiedzieć, że jestem Chrystusowy, albo nie chodzi mi o takie wielkie hasło. Czyli jestem Francuzem, jestem Polakiem, jestem po studiach, jestem pracownikiem w cudzej firmie, jestem mężem, jestem ojcem. No i rzeczywiście jestem chrześcijaninem. Wyznaję Jezusa Chrystusa. Pytanie: dlaczego? Dlaczego ja wyznaję Jezusa Chrystusa? I pierwsza rzecz, która jednak mi przychodzi na myśl, to jest, że ja się urodziłem w rodzinie, w rodzinie badackiej, można by powiedzieć. Zostałem wychowany od moich najmniejszych lat w społeczności. I nawet pamiętam taką śmieszną rzecz. Pamiętam moje zdziwienie, kiedy się dowiedziałem, że nie wszyscy ludzie chodzą do zboru. Ja myślałem kiedyś, że wszyscy chodzą do zboru, tylko najwyżej do innego zboru, nie? I moje zdziwienie, że nie wszyscy wierzą w ogóle w Pana Boga. Dla mnie to było tak normalne, że byłem zdziwiony, kiedy się dowiedziałem, że nie wszyscy ludzie wierzą w Pana Boga, bo tak zostałem wychowany. No, jak to jest możliwe? Mój świat był światem ludzi wierzących. Ludzi, którzy chodzą na zebrania, ludzi, którzy rozmawiają o Bogu. I to było zupełnie normalne. Ale potem troszeczkę urosłem i okazało się, że mój świat tak naprawdę, nie tylko, że wszyscy nie chodzą wcale do zboru, ale mój świat tak naprawdę jest bardzo inny od świata reszty ludzi. Nie tylko wszyscy nie są wierzącymi ludźmi. Potem się okazuje, że nie wszyscy są wierzący, ale nawet ci, którzy wierzą, co? Wierzą źle. Zdziwienie. Zostałem wychowany blisko Biblii. Blisko historii biblijnych, potem nauk biblijnych. Zostałem wychowany w czymś, co nazywamy ogólnie w prawdzie. W wielkim słowie zaraz. Zostałem wychowany tak, że niedziela jest dniem innym, odmiennym. Nie tylko, bo rodzice nie pracują, ale ponieważ idzie się również na zebranie, a potem często spotykamy się z braćmi, z rodziną. Wychowałem się w takim zborze dosyć rodzinnym w Alzacji. Jednak dosyć szybko, jako dziecko, jak wspominam, poczułem się troszeczkę inny od reszty ludzi. Czułem, że moja rodzina jest tak naprawdę troszeczkę inna od innych rodzin. Moi rodzice są inni od rodziców kolegów. Z bratem wychowywani jesteśmy troszeczkę inaczej niż moi rówieśnicy. To jest być może jeszcze bardziej żywe we Francji niż w Polsce, tutaj gdzie macie może troszeczkę inne wychowanie i ludzie są może troszeczkę bardziej konserwatywni jednak niż we Francji też. Mówię to słowo inaczej, że byliśmy wychowywani inaczej, to w oczach dziecka wiadomo, że u mnie było wpajane, że to znaczy lepiej, że jesteśmy gdzieś lepiej, ale w oczach dziecka czasami to znaczyło troszeczkę inaczej. Dla mnie to inaczej znaczyło tak. Bardziej surowo, więcej zakazów, większa powaga, większa karność. Tak to w poczuciu dziecka jednak, ja to tak zapamiętałem. Zostałem jednak wychowany właśnie w takim poczuciu, że to inni są w błędzie, a my robimy dobrze. Dobrze, ponieważ w imię jedynej słusznej rzeczy, to jest właśnie to słowo, które zaczęliśmy, prawda. W jakiś sposób dosyć naturalnie znalazłem swoje miejsce w społeczności, w zborze swoim. Zawsze miałem dosyć dobrą pamięć. Rodzice uczyli mnie i brata historii biblijnych. Czytało się te książeczki biblijne i zawsze czułem, że jest bardzo przyjemnie rodzicom, kiedy ja potrafię odpowiadać na pytania na szkółkach, kiedy potrafię, że tak powiem, nawet lepiej niż dzieci innych braci czasami. Rodzicom bardzo jest przyjemnie wtedy, także człowiek, dziecko rozwija się tak w taki sposób. Społeczność była zdecydowanie dobrze nastawiona do mnie. To i ja do społeczności byłem dobrze nastawiony. Rosnę jednak w świadomości, że ode mnie wymaga się troszeczkę więcej niż od moich rówieśników. Mam jedną pasję, kiedy miałem jedną, mam. Grałem w piłkę. Piłkę nożną i tutaj można by powiedzieć jak inni chłopcy. Nie inaczej, tylko tak samo jak inni. I rodzice, widząc moją, coś co można by nazwać moją pasję i zaangażowanie, cały czas od najmniejszych lat powtarzali, jak jak dobrze, że te mecze są w sobotę, bo inaczej miałbyś dylemat pójść na zebranie czy nie. I zapewniam, że w oczach dziecka, którym byłem tam 10-letnim, 11, 12, to była rzecz, która była jednak ciężar trudny do zniesienia. Że jednak ja jestem inny i będę inny. Nie ma dla mnie drogi tak jak innych, że tak powiem. Co nie jest łatwo dla rosnącego dziecka. Religijność, praktykowanie religijności, modlitwa, zebranie pieśni, mało świeckiej muzyki w domu nawet i praktyczne zastosowanie zasad biblijnych, to jest moje życie domowe, moje życie codzienne. Pan Bóg istnieje. Ma wpływ na nasze życie, na nasze życie rodzinne. Nie ma żadnej wątpliwości. Jako dziecko nie ma też wątpliwości, że to, co robią rodzice, jest co? Jest najlepsze. Jest dobre, jest najlepsze. Dziecko nie ocenia w inny sposób. A ich wiara, to w co wierzą, nawet jeśli ona jest tak odmienna od wiary większości ludzi, jest też najlepsza. Nie ma wątpliwości. Jako dziecko rosnę, i pewne osoby sprawiają, że cały czas z przyjemnością chodzę na zebrania. Jest zawsze taki podwójny aspekt treści zebrań i ludzi, którzy chodzą na zebrania. I przekonuje mnie raczej, można powiedzieć, o obie rzeczy. Są pewni bracia, którzy rzeczywiście przekonują mnie swoją otwartością do mnie, swoim coś, co można by nazwać jednak też miłością do mnie. Co ciekawe, też bardzo często osób starszych, tutaj chcę podkreślić, że to jako dziecko to pamiętam, też takie dobre nastawienie ludzi starszych do mnie. Ale treść również szybko zaczyna mnie przekonywać, a przekonuje mnie, albo najbardziej mnie cieszy, kiedy jest to logiczne. Dla mnie nic bardziej mnie nie cieszyło, jak tylko zobaczyć, że badamy przypowieść i ona jest logiczna. Potrafimy powiedzieć, to jest to, to jest to. Potrafimy zobaczyć ten i kiedy jako dziecko widziałem, że to jest logiczne i już jako dziecko tam troszeczkę, które potrafiłem rozumować, to było coś, co mnie naprawdę cieszyło, że potrafimy zgłębić naukę pewną. Ale jak patrzę na to teraz, dzisiaj, to mogę powiedzieć, że byłem wierzącym człowiekiem, bo wierzyłem w Pana Boga, ale na pewno nie przeżywałem głęboko. I na pewno nie czułem też, że ja osobiście mam mocną więź z Bogiem lub z Chrystusem. W moim życiu dosyć wcześnie ja zacząłem się buntować. Taki tam, dzieci podobno mają to wszystkie. Ja dosyć wcześnie zacząłem się buntować i okazuje się, że właśnie dla mnie było najłatwiejsze buntować w miejscu, gdzie byłem najbardziej anonimowy, czyli w szkole. W domu nie za bardzo mogę, trzeba powiedzieć szczerze, tak było. Miejsce rodziców jest nie do podważania. Co do zebrań również nie za bardzo mogę, ponieważ cały czas w głowie jest świadomość, że co? Że Pan Bóg istnieje, On jest żywy i respekt przed Panem Bogiem, nawet w chwilach buntu mojego, to zapewniam, że zawsze miałem. Ja tak naprawdę nie znam, już jestem w takim wieku, że rozumiem więcej rzeczy, ale tak naprawdę nie znam nic więcej jak to, że są badacze, protestanci, buddyści, muzułmanie i katolicy. To właśnie tu, na zebraniach, poznałem właśnie istnienie Pana Boga. Jedynego prawdziwego Boga i jedynej prawdy. Właśnie na zebraniach. Także tam nie mogę się buntować. A dziecko buntuje się. Ja się buntowałem. I popatrzcie, jak jest trudno się buntować, kiedy masz tak mocne, nie wiem, jak, tak mocne ramy, można by powiedzieć. Jak trudno jest dziecku się w tym wszystkim rozwijać, kiedy są tak mocne ramy. Te mocne ramy to są to, co jest tak głęboko we mnie, to jest cześć dla rodziców i dla wszechmocnego Boga. Ja mam świadomość, że Bóg mnie widzi. To, co też brat Łukasz mówił, że sumienie, że świadomość grzechu swojego. Już jako dziecko, jak człowiek jest wychowany tak mocno, to już dziecko dosyć wcześnie ma takie poczucie, że nie tylko że z nieposłuszeństwa do rodziców, ale z nieposłuszeństwa też do Pana Boga. I przeżywa to w jakiś sposób. Dziecko może to przeżywać różnie. Może przeżywać, uważać, że jest w takim razie niedobre. Tutaj jest cały aspekt psychologiczny, o którym dzisiaj nie chciałbym tak naprawdę mówić, ale też ma to, to co ja mówię, też ma nam pewne rzeczy uświadomić. Czyli Bóg mnie widzi. Ja o tym wiem. Kiedy robię coś złego, wiem, że Pan Bóg mnie widzi. Żyję z tą świadomością. Kiedy przygotowywałem ten wykład, bo to jest drugi raz mówię ten wykład, przyznam bratestwu, że jak siadałem do kartki papieru, to chciałem pisać wykład o nawróceniu. Chciałem, to miał być wykład bardziej skierowany do młodzieży, mówię, bardzo dobry temat do młodzieży, mówić o nawróceniu. I zastanawiałem się, że chciałem, no mam tam wersety pewne, mam wersety, które mówią o tym, mógłbym, są piękne wersety, które mówią o nawróceniu, mógłbym je przeczytać, o tym, jak się zmienia życie, o tym, jak jest życie przed nawróceniem, życie po, że wszystko już jest za nami, że pewne uczynki są za nami i tak dalej. Piękne wersety naprawdę. Można by przeczytać o historiach ludzi, którzy się nawrócili prawdziwie i to są świadectwa istnienia Pana Boga. Można by nawet wysłuchać świadectwa takie. Ale jak siadłem do tej kartki papieru, to sobie zadałem pytanie. Czy ja się nawróciłem? I taki pierwszy refleks jest powiedzieć, no tak, no. No tak, nawróciłem się. W jakiś sposób musiałem, bo każdy musi w jakiś sposób się nawrócić. Nawet jeśli się zostało wychowanym właśnie w takim domu, jakim ja opisałem w pierwszej tej części. No ale jak tak odpowiadamy, to następne pytanie jest co? Kiedy? Dokładnie. I sobie zadaję pytanie, czy jest taki moment, taka chwila, czy najłatwiej byłoby powiedzieć, że to był mój chrzest, czy to jest to właśnie to, kiedy moja śmierć podczas chrztu w śmierć Jezusa, a może wcześniej, a może później, a może nie ma takiego jednego momentu, nie ma daty, którą mógłbym zaznaczyć na kalendarzu. Ale każdy wiesz, że każdy musi się nawrócić. Choćby tak jak mówi nasz Pan Jezus do swoich uczniów w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, kiedy mówi tak: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Każdy musi się zmienić. Każdy musi się stać się jak dziecko. Ale każdy musi również przyjąć Chrystusa, zbudować więź z Chrystusem, z Bogiem i z Chrystusem. I więź to nie jest tak, że ja wiem, że Pan Bóg istnieje. To nie jest więź. Więź z Bogiem to nie jest, ja wiem, że On ma plan. Więź z Bogiem to nie jest, ja wiem, że On jest wielki. Więź z Bogiem to jest potrafić odpowiedzieć na pytanie, kim Pan Bóg jest dla mnie? Albo co zrobił Pan Jezus dla mnie? Musi być słowo ja. Musi być relacja między Bogiem a Tobą. No i pytanie, co ja mogę zrobić? I też, jak to się dzieje, to odczucie pewnych rzeczy. Czy to ta prawda, o której mówiliśmy od początku? Czy to jest to przekonanie intelektualne, że tu jest prawda, że to sprawia właśnie, że człowiek się nawraca? Osobiście odpowiedź na to pytanie dla mnie brzmi nie. To nie intelekt, albo nawet to na pewno nie intelekt sprawia, że człowiek się nawraca. I przychodzą mi na myśl słowa Jezusa, który odpowiada podczas rozmowy z Samarytanką w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 23 werset, który mówi tak. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Ten werset często cytujemy jako badacze, ponieważ w nim pada słowo, że będzie w prawdzie właśnie, na tym się wzorujemy. Ale co z drugim elementem? Co słowem w duchu? Przyznam, że o ile zostałem wychowany przez rodziców i przez zbór z akcentem mocno postawiony właśnie na prawda, że jesteśmy w prawdzie, to akcent na duch był tak naprawdę mało obecny. Może powód tego jest odrzucenie Trójcy, nauki o Trójcy, i to sprawia, że nasz stosunek do słowa duch, Duch Święty, a przede wszystkim do jego działalności, jest troszeczkę skrzywiony w takim sensie, że boimy się, że będziemy robili tak jak inni, że tak powiem. Tak już jest, że człowiek popada w skrajności. O tym można by mówić dużo, bo mieliśmy takich skrajności w historii naszego ruchu bardzo dużo. Ale to, co sprawiło, że się nawróciłem, to nie było jednak zrozumienie i przyjęcie jakiejś prawdy. Ale wierzę, że Duch. Duch Boży. Duch Biblii. I powiedziałbym jednak też Duch obecny w pewnych osobach. Spotkanie właśnie ludzi, którzy przeżywają Boga, ludzi, dla których Bóg jest żywy i można by powiedzieć ludzi, którzy są prawdziwie żywi. Sprawiło, że ja też zapragnąłem takiego uczucia, takiego nawrócenia. I Pan Bóg wstawił nam takich ludzi na mojej drodze. I co jest ciekawe, Pan Bóg wstawił takich ludzi również w czasie mojego buntu. Na mojej drodze. W chwilach, kiedy byłem naprawdę, można powiedzieć, gdzie byłem bliski popełnienia niektórych rzeczy, Pan Bóg wstawił niektórych ludzi. I nie ma ich 10 takich ludzi. To były przypadki naprawdę. Ludzi, którzy akurat w tym dniu były obecne na tym miejscu, kiedy ja tego potrzebowałem. I wierzę, że do dzisiaj tak jest. Ci ludzie właśnie, którzy w miłości i w duchu pokazali mi coś głębszego. Pokazali, że emocje, że można się otworzyć, że można pozwolić Panu Bogu dotknąć się, że można wpuścić Go prawdziwie do swojego serca, że można mieć osobistą więź z Panem Bogiem, że można czuć, że czytając Pismo Święte, że to Pismo właśnie przemawia do mnie. Nie tylko do chrześcijan, ale do mnie, bezpośrednio do mnie. I nawróciłem się i sam czuję teraz, dzisiaj, że moje życie jest zupełnie inne, niż gdybym się właśnie nie zmienił. Gdybym nie zmienił swojego życia. Tożsamość. Kim jestem? Dlaczego jestem taki, jaki ja jestem? Warto się nad tym zastanowić. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego ja reaguję tak, jak ja reaguję? Dlaczego pewne rzeczy są dla mnie ważne? Ale warto już również zastanowić się nad takim pytaniem. Kim chciałbym być? I też dlaczego takim chciałbym być? Drodzy bracia i siostry, jesteśmy wszyscy inni. Różnimy się. I trzeba powiedzieć szczerze, nawet jeśli stwierdzimy i uzgodnimy, że dążymy wszyscy do tego samego miejsca, że mamy tą samą nadzieję i nawet tak samo ją rozumiemy w głównych liniach, nawet jeśli mówimy, że poświęciliśmy nasze życie i że kroczymy razem tą samą wąską drogą do Królestwa, to musimy szczerze stwierdzić, że robimy to troszeczkę inaczej. Każdy na troszeczkę na swój własny sposób jednak. Nie ma jednego wzoru takiego, że każdy z nas, albo że potrafilibyśmy powiedzieć, o, trzeba iść jak ten brat. Inna rzecz jest również ta, że każdy z nas ma również inną sytuację życiową, inne doświadczenia i tak dalej. Mamy trochę inne wyobrażenie, trochę inny obraz nawet dobrego życia. Inny obraz życia poświęconego. Inne zrozumienie nawet takich rzeczy, jak co powinienem zrobić. Inne poczucie obowiązku, inne zrozumienie, zaangażowanie. Ale też i inne trudności, inne słabości, inny start życiowy, inne predyspozycje. Nie mówiąc nawet o tym, że mamy też inne talenty. To jest właśnie różnorodność. Różnorodność, która jest potrzebna tak naprawdę społeczności. My tak czujemy czasami, że chcielibyśmy, żebyśmy byli wszyscy tacy sami. Że wtedy byłoby dobrze, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami. A Biblia tak nie mówi. Biblia w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, mówi nam kompletnie coś innego. Mówi nam o ciele Chrystusowym, mówi on nam o tym, że jesteśmy tak kompletnie różni, że jeden jest ręka, drugi jest oko. Tak naprawdę to jest zupełnie coś innego. Jeszcze ręka i noga to, no, to ciało. Mamy wrażenie, że ten, a ręka, oko to jest zupełnie coś innego. Ręka jest do czynienia, oko jest wrażliwym po prostu, które przekazuje bodźce bezpośrednio też do mózgu pewne rzeczy. Zupełnie, zupełnie inne. Ale co mówi tam to, że wszystko ma swoje miejsce i co? Wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne. Mówi on nam o społeczności, mówi nam o tym, że tak jest w ciele, kiedy ciało dobrze funkcjonuje, to nie jest tak, że ręka czuje wyższość nad okiem. Tylko nawet jeśli oko czułoby jeszcze słabsze, tutaj nie mówię dokładnie, jak mówi w tej chwili tekst, ale taki jest sens. To tak nie jest. Ta ręka mówi mu, potrzebny jesteś. I zachodzi w takim razie pytanie. Z tymi naszymi różnymi tożsamościami. To co nas łączy? Co sprawia, można mi powiedzieć w skrócie, odpowiedź powinna być Chrystus nas łączy, nie? Znowu hasłowo, z hasłowo się wszyscy zgadzamy. I tutaj chciałbym bratesu przekazać, że pewne rzeczy w hasłach jesteśmy blisko. Zgadzamy się, znamy teorie, znamy bardzo dobrze pewne rzeczy. I one są prawdziwe. To nie znaczy, że to nie jest prawdziwe. Chrystus nas łączy. To jest jak najbardziej prawdziwe. Ale warto się zastanowić troszeczkę też, ja nie mówię głębiej, bo to jest najgłębsze, nie? Ale troszeczkę jakie są komponenty, jakie są składniki tak jakby tej głębokiej prawdy. Co sprawia, że właśnie ja chodzę do badaczy Pisma Świętego? I pytanie, czy ja się utożsamiam z badaczami Pisma Świętego? Odrzucam przyzwyczajenie, bo nie chcę o takich rzeczach mówić. Odrzucam argument tylko taki, że tak się urodziłem, bo to byłoby też spłyszczenie tematu. Nawet jeśli zacząłem od tego, rzeczywiście, że tak było w moim przypadku. I można sobie zadać pytanie w takim razie, czy to, co sprawia, że się utożsamiam z badaczami Pisma Świętego, czy to, co nas łączy, czy to jest słowo prawda, czyli zrozumienie prawdy. A może duch, czyli podejście? Wierzę, że dobrze by było w myśl przeczytanego wersetu z Mateusza, żeby to były obie rzeczy. Żeby to był i duch, i prawda. Nie może to być jedynie intelektualne przekonanie, że mamy to samo intelektualne przekonanie, że tak samo rozumiemy plan wieków, tak samo rozumiemy cienie przybytku. To nie wystarcza do tego, żeby powiedzieć, że tworzymy prawdziwą społeczność i nie tylko to nas łączy. Nie tylko prawda nas łączy. Albo powiedziałbym inaczej. Jeśli tylko prawda nas łączy, to niedobrze. Powinna łączyć i prawda, i duch. Wspólne zrozumienie pewnych prawd, które są dla nas ważne. O okupie, o powołaniu niebieskim. O Bogu jedynym, o Jego Synu. To, że odrzucamy naukę o Trójcy. Prawda o kupie złożonym za cały rodzaj ludzki. Prawda o oczekiwaniu Królestwa. To są prawdy, które nas łączą. Ale są też i różnice. Są pewne rzeczy, które nas odróżniają i są, które nas łączą. Ale teraz duch. I tu chciałbym się zatrzymać na chwilę, ponieważ to jest dla mnie bardzo istotna sprawa. Duch dla mnie, oprócz znowu takiego wielkiego hasła, duch, powiedzieć bezpośredni wpływ Boży, który znowu też jest prawdziwy, to dla mnie w tym wypadku ten duch to pewne podejście i pewne wartości. Coś, co jest ponad nawet pewne zrozumienie. I powiem bratesu, że u podstaw ruchu badaczy Pisma Świętego jest pewien duch. I żeby była jasność, to na wstępie powiem, że wierzę, że to był Duch Boży. Ten pewien duch. I ten duch, który jest u podstaw naszego ruchu, mówi: można poznać Pana Boga przez badanie Jego Pisma, Słowa, poprzez badanie Biblii. Duch, który mówi, że prawda jest właśnie objawiona w Biblii i że ją można tam znaleźć. To jest pewien duch, który jest u podstaw naszego ruchu. Duch, który mówi, nie ma z jednej strony kleru, z drugiej strony pospolity lud. Duch, który mówi, możemy modlić się do Boga bez pośrednika, ale w imię Jezusa Chrystusa. I tutaj ważna rzecz również. Duch, który daje wolność. Wolność od formy, wolność od ziemskich kościołów, wolność od ludzi i od wszelkiej organizacji. Taki jest duch u podstaw ruchu badaczy Pisma Świętego. Duch, który mówił również to, nie piszcie herda. Nie trzymajcie list członków. Nie twórzcie kościoła tu na ziemi, który będzie się nazywał Kościołem Bożym na ziemi. Bo jest tylko jeden kościół. On jest prawdziwy. I gdzie on jest? W niebie. Duch, który mówi, Słowo Boże przemawia do nas, albo może przemawiać do nas, może nas zmieniać, może co? Nas odradzać. Bo Duch Boży tak działa. Duch, który mówi, jesteśmy równi, jesteśmy równi w społeczności, która jest ważna, to jest właśnie społeczność braterska. Duch, który mówi, odrzucam tradycję, odrzucam wpływ ludzki, chcę sięgać tylko do Biblii, bo tam jest tylko czysta prawda. Duch, który mówi, jeśli Pismo Święte obala myśl, którą do tej pory wyznawałem, to będę musiał trzymać się tego, co teraz mi mówi Pismo Święte. Duch, który mówi, należy wrócić do korzeni, do źródła, do pierwotnego kościoła. Duch, który mówi, należy czasami czytać Biblię prostą. Duch, który mówi, Biblia jest skarbnicą. Można też czytać bardzo głęboko. Jeśli się zaangażujemy, to ona, ta skarbnica jest nam w stanie dać bardzo dużo. Duch, który mówi, oddaj swoje życie na służbę Jezusowi, bo to najlepsze, co możesz zrobić. Duch, który mówi, jeżeli poznałeś piękno Boga, Jego planu, wielkość ofiary Jezusa, to doceń to i zmień swoje życie przez szczerość. Duch, który mówi, uwaga, nie ma miejsca na letności. Duch, który mówi, bądź wierny aż do śmierci. Duch, który mówi, najważniejsze w społeczności jest, by społeczność była żywa, oparta na miłości do Boga i do braci, gdzie najważniejsze zebranie jest jakie zebranie? Zeznanie świadectw. Bo ono co robi? Spaja ludzi. Ono sprawia, że znamy się, że znamy nasze problemy i że my możemy wzrastać w Panu. Duch, który mówi, jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Duch, który mówi, możesz być częścią Jezusa Chrystusa. To jest możliwe. Nie dzięki twoim wysiłkom, ale dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego miłości. Duch, który mówi również, teraz jest, co? Czas przyjemny, czas łaski. Duch, który mówi, prostota form. Odrzucamy obrzędy, sakramenty, rytuały. Duch, który mówi również, nie możesz opierać swojej wiary wyłącznie na emocjach, bo one są kruche, przejściowe, może coś być pod wpływem chwili, ale warto mieć przekonanie właśnie. To jest u podstaw naszego ruchu, w to wierzę. Jest pytanie, czy ja się z tymi rzeczami utożsamiam? I odpowiem braterstwu, że tak. Bardzo się utożsamiam. Jak najbardziej. Utożsamiam z rzeczami, które są u podstaw naszego ruchu. Nie wiem, czy jest tutaj pytanie, książka pytań i odpowiedzi. Chyba tutaj polegnie, widzę. Będę potrzebował. Czytam pewne...
Polska.
Dziękuję. Czytam pewne myśli brata Rasla. Czytam o jego otwartości wobec innych wyznań. Czytam o jego miłości. Czytam o tym, jak w czyn wprowadzał słowa o tym, by nie mieć zbyt wysokiego mniemania o sobie. O tym, że to, o czym pisze, jest wynikiem badania Pisma Świętego, a nie widzenia lub bezpośredniego wpływu cudownego daru Ducha Świętego. Że fakty sprawdzają prawdziwość słów, ogólna pokora wobec Słowa Bożego, zdolność i szczerość, żeby powiedzieć, nie rozumiem, nie wiem. Nie rozumiem jeszcze tych słów. Mimo tego, że wyobraźcie sobie, bracia i siostry, jak wielkie było oczekiwanie, jak ktoś zadawał mu pytanie. I on potrafił, mimo tego ciężaru, że tak powiem, on potrafił powiedzieć, nie wiem, nie umiem. Powiem braterstwu, że jak ktoś podchodzi do mnie po wykładzie i się coś pyta, tak jakby oczekując, że ja będę miał odpowiedź jakąś ten, to choćby, tak czasami człowiek marzy, no trzeba mu coś odpowiedzieć, nie, bo przyszedł z takimi oczekiwaniami. To jest taki pewien ciężar. Ktoś przychodzi do ciebie z jakimś oczekiwaniem, że ty mu pomożesz, a ty mu odpowiadasz, słuchaj, nie wiem. Ile trzeba prawdy i szczerości. I stwierdzam, że Słowo Boże zmieniło tego człowieka. Wierzę, że Duch Boży dokonał zmiany tego człowieka. Ale z drugiej strony została mu wyrządzona pewna krzywda. Tutaj podkreślę dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, którą podkreślę, to jest sukces. Oczekiwanie ludzi, by stworzyć organizację. Możemy powiedzieć, że to nie było zamierzeniem, pierwotnym zamierzeniem brata Rasla. I stworzenie tej pierwszej organizacji było dlaczego? Ze względów ewangelizacyjnych. Że żeby móc ewangelizować, to była stworzona organizacja nie w ramach tak naprawdę nazwy kościoła, wyznaniowego kościoła, tylko organizacja do potrzeb głoszenia, ewangelizacji, rozpowszechnienia Słowa Bożego. I to musiało mieć pewne ramy prawne do tego. By móc w formie normalnie funkcjonować. Te ramy były nie w formie kościoła, ale jednak stworzyły organizację. I ta organizacja Po śmierci Bataracela przyjęła formę, którą dziś znamy, czyli od Świadków Jehowy poprzez Epifania, Stowarzyszenie Braci Wolnych. Grupy wyznaniowe w jakiś sposób. I tu dochodzimy właśnie do drugiego elementu, który moim zdaniem krzywdzi pierwotne założenie, założenia, które, z którymi się utożsamiam. To są ludzie. Kiedy czytam właśnie słowa Rutherforda o sobie, kiedy czytam słowa Johnsona o sobie, kiedy czytam o tym, jak proroctwa sobie przypisują, biblijne, to powiem braterstwu, że nie utożsamiam się z tym. Nie utożsamiam się już z tym. Dla mnie to już nie jest to. Dla mnie w tym już nie ma tego ducha. I są to mocne słowa moje. Mam nadzieję, że braterstwa nikogo na tej sali nie krzywdzę tymi słowami. Ale dla mnie to już jest odstępstwo od pierwotnego ducha tego ruchu. To ludzie nazwali brata Rasla jak? Sługą wiernym. On tego nie mówił o sobie. Uważam, że ludzie skrzywdzili brata Rasla. Bo poszli przeciwko duchowi, który był w nim. On nigdy sobie takiego tytułu nie rościł. I powiem Matesku, że to mi się podoba. A to, co zrobił Rutherford, to, co zrobił Johnson, mi się nie podoba. Ludzie skrzywdzili, bo w przeciwieństwie do tego, co nauczał brat Russell, ludzie bardzo szybko zdążyli do tego, że dobrze byłoby stworzyć prawdziwą organizację. W jakiś sposób można by powiedzieć, wyznanie tutaj na ziemi, które będzie prawdziwym kościołem. Zostawiamy tak naprawdę, że prawdziwy kościół jest w niebie, ale w większości głów, zapewniam was, gdzieś jest tak, że trzeba być badaczem dla badaczy, u świadków trzeba być świadkiem Jehowy, w Epifanii trzeba być z Epifanii. Czy to nie jest stworzenie kościoła? W jakiś sposób tutaj jednak na ziemi. Wszyscy się zgadzamy, że prawdziwy kościół jest w niebie, bo nikt nie będzie przeczył słowami Biblii. Ludzie skrzywdzili, ponieważ w przeciwieństwie do brata Russella, niektórzy ludzie uznali, że to, co brat Russell napisał, jest święte. Jest prawdą objawioną od Boga i nie może nic zmienić. Ludzie, bo zaprzestali dzieło oczyszczenia i zgłębienia prawdy, które przeświecało, przypomnijmy, bratu Russellowi. Ludzie, ponieważ ludzie wolą co? Mocnych przywódców, jasnych wskazówek, jasnych barier, czytelnych przekazów. Ludzie, bo ludzie boją się tak naprawdę wolności. Boimy się wolności. Nazywamy się wolnymi badaczami Pisma Świętego, a tak naprawdę wolności się boimy. Mówimy, dlaczego tutaj trzeba brać brata Russella i tak przetrzymać. Nie, wtedy byłaby jednomyślność. Boimy się wolności. A wolność jest u podstaw ruchu, badaczy Pisma Świętego. Czytam objawienie. Zapomniałem powiedzieć na początku, że tytuł wykładu jest w ogóle Ruszę świecznik twój. Czytam objawienie. Drugi rozdział, czwarty werset. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. I pierwsza myśl, która nam przychodzi, to jest co? Pisze do którego zboru tutaj? Do zboru w Efezie. To jest pierwszy zbór, do którego pisze. Te słowa dotyczą kogo? Pierwotnego kościoła. Wtedy był rzeczywiście tylko jeden kościół. I nie było takiego tak jakby problemu z definiowaniem pewnych rzeczy. Ale zastanawiam się, czy te słowa nie mogą nas dotyczyć. Czytam w pytaniach i odpowiedzi. Strona 212. Chyba tak, 212. Jest taki tytuł, takie pytanie, tytuł jest najpierw względem pierwszej miłości. Pytanie brzmi, co znaczą słowa, żeś miłość twoją pierwszą opuścił? Właśnie, czyli na podstawie tego wersetu. Odpowiedź. Słowa te, jak wiadomo, zastosowane zostały do pierwszego okresu Kościoła. Nie mamy więc, że one wskazują, iż za dni Jezusa apostołów i przez pewien czas w pierwszym stuleciu w wiernych objawiała się znaczna miłość do Jezusa, do Boga i do wielkiego planu zbawienia. Lecz stopniowo ta miłość i gorliwość malała. I w taki sposób oni opuścili pierwszą miłość. W ogólnym znaczeniu można to zastosować do każdego. Znałem niektórych, co z początku oceniali prawdę Bożą jako bardzo drogą i miłą, lecz gdy powstały przeciwności i prześladowania, zdawało im się, że to za drogo kosztuje i nie zrozumieli, iż próby te miały okazać, czy oni są godni tych rzeczy. Niektórzy z takich stracili tę pierwszą miłość i w stosunku do prawdy stali się letnimi. Starajcie się więc, abyście nie byli letnimi, ale jak najgorliwszymi. Niebieskie powołanie wymaga wszystkiej gorliwości i energii, na jaką możemy się zdobyć. Im więcej rozpoznajemy piękność boskiego planu i przywilej królowania z naszym Odkupicielem oraz jak mało ze swej strony możemy ofiarować, tym więcej powinniśmy oceniać ów przywilej, że możemy czynić wszystko, co tylko ręce nasze znajdą do czynienia. Zgadzam się. Zgadzam się i zgadzam się, że właśnie też brat Rasy też mówi, że te słowa mogą nas dotyczyć. I przypominam sobie odważne pytanie, które ktoś wstawił bratowi Rasowi. Wyobraźcie sobie, ktoś zadaje człowiekowi, który w jakimś sensie, nie chce używać tego słowa, ale jest w jakimś sensie na czele pewnej organizacji i mówi mu tak. Czy gdyby coś się działo nie tak z badaczami Pisma Świętego na wzór Babilonu, czy nie należałoby z tego ruchu wyjść? Pamiętacie, jest takie pytanie w pytaniach odpowiedzi. Wyobrażacie sobie takie pytanie? To jest strasznie odważne. Ale pokazuje właśnie, jaka była wolność, jakie było zrozumienie też, że to nie chodzi o jakąś tam organizację, tylko odpowiedź w skrócie brzmi tak. Nawet jeśli nie może ona tak być dokładnie sformułowana, ponieważ brat Russell uważał, że nie wchodzimy do badaczy, to jak możemy z tego wyjść? Czyli on nie może powiedzieć wyraźnie tak, ponieważ on uważał, że nie tworzy organizacji. Także odpowiada tak, ale w taki sposób, że skoro nie ma organizacji, to tak naprawdę do końca to nie jest możliwe. Ale w wypowiedzi brata Rasla widać w tej wypowiedzi, jak mocno są dwie wartości. Właśnie wartość wolności i wartość prawdy. Jeśli cokolwiek by się działo nie tak, to nie ze względu na to, że tak się nazywacie, albo tak było, albo tak brat Russell głosił, albo tak ten. Prawda i wolność. I co dla niego są rzeczy nie do zaakceptowania. W wypowiedzi, w odpowiedzi brata Rasla, kiedy czytamy, Babilon to nie fałszywa nauka, ale złe podejście. Zły duch. W tej wypowiedzi właśnie. Ograniczenie wolności byłoby takim duchem, który sprawia, że to już nie jest to. Jeśli będzie ograniczona wolność, jeśli będzie wam mówione, tak masz wierzyć, to już nie jest ten duch. Zawsze uważałem, że mogę osobiście stracić wszystko. I chyba właśnie jako jedyny ruch, który ja przynajmniej kojarzę dzisiaj, mamy ciężkości w naszym życiu chrześcijańskim nałożony tak mocno nie na nawróceniu, ale na wytrwaniu aż do śmierci. Wiele kościołów więcej mówi o nawróceniu, a my chyba jako jedyny kościół, jedno z głównych motto naszego kościołu jest co? Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Wydaje się, obie rzeczy są biblijne, nie? Ja tutaj nie mówię, że jest jedno, które jest prawdziwe, drugie niedobre i tak dalej. Ale jak patrzymy właśnie na tożsamość naszego ruchu, nasz ruch nie jest w tej chwili ukierunkowany na nawrócenie, ale jest ukierunkowany na wytrwanie. Na to, że musimy... Tak naprawdę założenie jest, że jesteśmy wszyscy nawróceni. Tutaj na sam. Takie jest założenie u podstaw ruchu badaczy i tak było u podstaw ruchu badaczy. Bo ktoś, jak się angażował do badaczy w jakiś sposób, no to on musiał być nawrócony. To nie było tak, że no, dla przyjemności, że tak powiem. Nie? Tak było. Oni chodzili do swoich kościołów i w dodatku chodzili do badaczy, bo to było to, co uważali, że tutaj jest ta prawda czysta. Wierność aż do śmierci. Wierność w postanowieniu, w poświęceniu. Nawrócenie jest tak naprawdę bardzo daleko już. Wierność to ja dziś, jutro to, co jest ode mnie oczekiwane aż do mojej śmierci tak naprawdę. Ale właśnie zagadkowe jest, czy my możemy coś stracić jako społeczność? Czy możemy stracić pewien przywilej, pewną naukę? I przeczytam znowu objawienie, drugi rozdział, 4, ale przeczytam też następnie 5. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to co? To przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Jeśli co, się nie upamiętasz. Ten werset odnosimy nie do jednostki, ale do grupy ludzi. I możemy się zastanowić, czy rzeczywiście w Biblii jest taka nauka, że tak może być, że miałeś coś i możesz to stracić. Czy są inne miejsca, które potwierdzają tak jakby taką naukę, która jest tutaj pokazana? Już powiedzieliśmy, kiedy mówiliśmy o duchu w naszym ruchu, że odrzucamy zdecydowaną naukę o tym, że człowiek raz oświecony nie może odpaść bo to postanowienie Boże. Niektóre ruchy tak uważają, że jak człowiek raz został oświecony, zbawiony. My to odrzucamy, ponieważ ono jest w sprzeczności chociażby właśnie z nauką, która wynika z objawienie 2.10. Nie wiem, czy gdzieś wisi. Widziałem, że... Chociażby w sprzeczności z tym wersetem. Także my ją odrzucamy. Jest mi takie miejsce w Ewangelii Mateusza. 21 rozdział i 43 werset, który mówi tak. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Nie chcę wchodzić w interpretację tego wersetu, ale pokazuje, że taki mechanizm jest po prostu możliwy. Możliwe jest coś jako grupa, możliwe jest coś stracić. Czytamy dalej. Ewangelia Łukasza. 20 rozdział i werset 16, który mówi tak. Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę on odda innym, usłyszawszy to, rzekli przenigdy. Znowu, nie chcę wchodzić w interpretację tego, ale pokazuje, że jest taki mechanizm możliwy. Przypowieść o talentach, o minach też nam o tym mówi. Nie będziemy czytali, ale pamiętamy o tym. Jak czytamy Galacjan 5 rozdział i 4 werset mówi tak. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Możemy odpaść z łaski. Można stracić łaskę. Złe podejście w życiu, zły wybór drogi do zbawienia, bo o tym mówi 5 rozdział Galacjan 4 werset. Mówi, jeśli szukacie usprawiedliwienia w zakonie, to utraciliście łaskę. Czyli zły wybór drogi do usprawiedliwienia może doprowadzić do utraty. Możemy też mówić o tym, że sól może zwietrzyć. To są następne rzeczy. Biblia mówi nam o takich rzeczach. Biblia mówi nam tak, że sól może się stać bezużyteczna. Jak wielka przestroga w tych słowach. I więc jak wracamy do pytania, czy można coś stracić? My jako nawet jako społeczność. To ja wierzę, że tak. Wiadomo, że nie mówimy, że pewna organizacja, ruch miał tak szczególne prawa i przywileje, ale wierzę w jakiś sposób, że pewne grupy mają szczególne błogosławieństwa od Boga, które spływają szczególnie na pewną grupę ludzi, bo po prostu oni się podobają Bogu. Ja w to wierzę. Błogosławieństwo. Podobać się Bogu. Troszeczkę mówiliśmy w pierwszej godzinie również o tym, co Panu Bogu się podoba, o szczerości, o miłosierdziu, było i w pierwszym, i w drugim. Na pewno trzeba też być otwartym na Niego, kochać Go, chcieć blisko Niego, być blisko Niego, pragnąć Królestwa, kochać braci, wiara poparta uczynkami. Te wszystkie rzeczy to dla mnie bardziej duch. A duch to życie. Duch to coś więcej niż słowa. Duch to więcej niż nauka. Nawet jeśli nauka ma też pewnego ducha. To co może się stać? Co może się stać, że coś utracimy? Albo obrazowo, że nasz świecznik zostanie tłuszony. Odpowiedź pierwsza dla mnie wynika bezpośrednio z tekstu, z objawienia właśnie. Z objawienia drugi rozdział. Jak czytamy wersety 4, 5, znowu przeczytam. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Ona wynika bezpośrednio. Człowiek zapomniał o swojej pierwszej miłości, już nie spełnia uczynki, które były pierwej. To w czym był, jakie były, jak to jest w naszym przypadku? Czym byłyby te nasze pierwsze uczynki, ta pierwsza miłość, którą porzuciliśmy? Wierzę, drodzy bracia i siostry, że już o tym w jakiś sposób mówiliśmy. Istnieje pewne ryzyko, że zatracimy, że zapomnimy o czymś bardzo cennym. Coś, co jest niesamowicie ważne. Coś, co sprawi, że stracimy coś wielkiego. Że świecznik, światło, błogosławieństwo Boże, możemy to wszystko stracić. Można mówić o tym, że ważne jest nie zatracać nauk, prawdy, i to jest prawdziwe stwierdzenie. I z tym uważam, że nie mamy problemu, o tym mówimy i o tych rzeczach jest mówione w wykładach, dlatego tego nie będę podkreślał. O tym wiemy. Ale mało kiedy mówimy o tym, że istnieje ryzyko utraty ducha. Nie w sensie Ducha Bożego. W myśl wersetu ducha nie zagaszajcie. Ale w sensie właśnie ducha jako wartości, takiego podejścia, coś, co jest esencją u podstaw. Ten duch to, o czym już mówiliśmy przedtem. Zamiłowanie do słowa, otwartość na jego przekaz, otwartość na moc słowa, która zmienia, brak potrzeby organizacji, przyjęcie wolności jako największej, wolność jako największej wartości. Ponieważ Biblia nam mówi w Janie 8 rozdział 33 werset, 32, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ponieważ prawdziwe poznanie Pana Boga, co czyni? Daje wolność. Prawda, która wynika z prawdziwego poznania i przyjęcia Jezusa Chrystusa. W zgodzie, i tutaj można by zacytować kilka wersetów, zacytuję tylko dwa, z wersetami, tak jak w liście do Rzymian, 8 rozdział, 2 werset. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 17 werset, który mówi tak. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam co? Wolność. Druga przestroga z wersetu z objawienia, czyli o zapomnienie pierwszej miłości, to była pierwsza rzecz, jest druga rzecz. To może być powodem tego, że świecznik zostanie ruszony. To jest to, że się nie upamiętasz. Jeśli się nie upamiętasz, tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w cytowanym fragmencie z pytań i odpowiedzi brat Russell, nawiązując do tego fragmentu, porównuje porzucenie pierwszej miłości do czego? Do osłabienia gorliwości. A więc co? Z przejścia stanu gorącego do stanu letności. I wierzę, drodzy bracia i siostry, że to jest ten drugi powód, dla którego możemy coś utracić. Ten pierwszy, ten drugi taki powód, czyli to jest nasza letność. I tutaj jak mówimy o letności, to co nam się przypomina? Następny list wysłany tym razem do Laodycei, który mówi, że ponieważ jesteś letni, wyplujesz cię. I ta letność wynika z uczucia sytości, z uczucia samowystarczania, z przekonania, że wszystko jest dobrze. Tak było w zborze w Koryncie, tak było w Laodycei. W nawiązaniu do mojej osobistej historii, i to jest to uczucie, które miałem od małego, że znasz prawdę, że jesteśmy w prawdzie. Wielkie błogosławieństwo może się stać dużą. Trzeba potrafić z tym dobrze szafować. Posiadasz prawdę. I takie miałem uczucie. Jesteś wyróżniony, posiadasz ją jako jeden z niewielu. Jesteś uprzywilejowany. Tak, ale dobrze by było, aby za takim uczuciem nie zabrakło innego uczucia. Uczucie, które będzie potrzeba nawrócenia. Albo, nawiązując do pierwszego wykładu, potrzeba pokuty i bicia się w pierś. Żeby nie zabrakło tego uczucia. Coś, co można by nazwać również brakiem upamiętania. Tak jak już nam mówił w piątym wersecie właśnie objawienia. Te dwie rzeczy, o których mówiliśmy, można by jeszcze sprowadzić do jednej definicji. Nominalność. To, co najbardziej potępiamy, i chciałbym powiedzieć braterstwu, oby nigdy nie stało się tak, że staniemy się nominalni. Oby nasza znajomość prawdy, uczucie sytości nie sprawiło, że zapomnimy o duchu i o pierwszej miłości. To co możemy zrobić? Albo co powinniśmy zrobić? Ja wierzę, drodzy bracia i siostry, że powinniśmy sobie przypomnieć o swojej pierwszej miłości. I spróbować do niej powrócić. Warto zadać sobie pytanie właśnie. Co jest ważne? Co jest u podstaw naszego ruchu? Jakie są wartości? A być może zadać sobie pytanie też, czy nie odeszliśmy od pewnych wartości. Wspomnieć, skąd pochodzę, co w objawieniu widać w słowach. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Wspomnij, przypomnij sobie. I objawienie mówi upamiętać się. To znaczy, że muszę umieć zauważyć, że coś u mnie jest nie tak. Muszę umieć mieć samokrytykę, aby zobaczyć, z jakiej wyżyny spadłem. I mieć siłę opamiętać się. Następnie, werset 5 nam mówił, spełniaj takie uczynki, jak pierwiej. Co do tematu uczynków, które były u podstaw naszego ruchu, tak naprawdę mało wiem, nie? Bo to było dawniej. Mamy wiele rzeczy opisanych, ale mało wiem o typowo uczynkach. Ale jest jeden przekaz, który tak jakby wynika z historii dziadków moich, czy czy takich rzeczy. I wydaje się, że taki jeden przekaz, taki, który jest niesamowity, jest taki, że kiedyś słowa poświęcam wszystko oznaczało co? Że się poświęcało wszystko. Pokatkowałem sobie pytania i odpowiedzi, kiedy przygotowywałem ten wykład. I muszę powiedzieć tak, to były inne czasy, to były inni ludzie. Niektóre pytania, jak to czytamy, czasami nam się wydają troszeczkę bezsensowne dzisiaj. Trzeba powiedzieć, tak jest, nie? Albo nawet dziwne. Dotyczące pieniędzy w banku, depozytów, dotyczące polis ubezpieczeniowych, zawarcia małżeństwa. Dzisiaj patrzymy na to i mówimy, no dobrze, troszeczkę ten, nie? Ale czy to znaczy, że to wszystko było złe w takim sensie, że czytamy to i mówimy błąd, wszystko błąd. Nie, nie czytamy to tak. Nie powinniśmy tak to czytać. Powinniśmy to czytać w takim duchu, że ci ludzie naprawdę się zastanawiali, jak to jest poświęcić wszystko. Nie? Co to konkretnie znaczy. I to jest bardzo dobre. I mówię, że to co patrząc czasami z perspektywy naszej możemy czasami mówić, a to bezsensowne, jest dziś może godne naśladowania. I pewien duch, który tam jest opisany, oddania wszystkiego naprawdę, to wierzę, że to jest właśnie ten dobry duch. To jest ten duch godny naśladowania. Drugi element uczynków, które chciałbym akurat w tej chwili podkreślić, na pewno jest ich więcej, ale uważam, że jest on rzeczywiście godny przypomnienia i naśladowania, i które był, to były uczynki, które czyniłeś pierwiej, dotyczy co? Głoszenia. Nasi dziadkowie, moi pradziadkowie, dziadkowie, pradziadkowie głosili. Opowiadali o prawdzie i trochę te uczynki pozapominaliśmy. Czasem kryjąc je tak naprawdę pewnym zrozumieniem, pewną teologią, za którą należy powiedzieć, że zapomnieliśmy, albo inaczej nie chcemy widzieć taką czystą prawdę biblijną, naukę o głoszeniu. Jak przeczytacie braterstwo Biblię, Nowy Testament, to jest jeden z tematów, który najczęściej powraca. Jeśli nie robimy tego w ogóle, to odrzucamy pewną część Biblii. Prostota i szczerość w czytaniu Biblii na pewno wierzę, że to prowadzi nas do takiego wniosku, że Biblia w dalszym ciągu nawołuje do głoszenia dobrej nowiny innym ludziom. W Janie 4,23, jak czytaliśmy o tym ważnym wersetu, żeby o duchu, w duchu i w prawdzie, to jest ważna rzecz. Oddawanie, ten werset brzmi jak? Że powinniśmy co robić? Oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. Gdzież, nawet jeśli mówimy o prawdzie jako o naukach i o duchu jako o coś mniej bardziej ulotnego, ale to wszystko zawsze ma doprowadzać do czego? Do oddawania, do oddawania czci. Następna rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu zastosować do nas słowa upamiętaj się. Ponieważ Bóg nas wzywa i mówi, jeśli nie upamiętasz się, ruszę świecznik swój z jego miejsca. Drodzy bracia i siostry, mam szczerą nadzieję, że nikogo nie zraniłem ani nie zszokowałem swoimi słowami. Ale powiem braterstwu, że naprawdę moje słowa wynikają z jednej rzeczy. Ja utożsamiam się z badaczami Pisma Świętego. Utożsamiam się, ale utożsamiam się z wartościami, które są w tym ruchu. Jeśli ktoś mi powie, że musisz tak wierzyć, bo to jest prawda, to ja nie będę się utożsamiał. Nie będę się utożsamiał z tym. Uważam, że to, co jest u podstaw naszego ruchu, które można by czytać w pierwszym tomie, że prawda idzie co? Naprzód. Że światło idzie naprzód. Albo to, co można by przeczytać w trzecim tomie, o tym, że świątynia jest co? Oczyszczana. Luther oczyścił trochę, potem metodyści, potem opisuje to wszystko. Russell oczyścił. Zgadzam się. Bardzo się zgadzam. Ale Russell nie powiedział, że... Właśnie powiedział tak. Jaki błąd zrobił Luther? Stworzył Kościół. Uznał, że co? Prawda jest taka. Jaki błąd zrobili metodyści? Odkrył błąd. Prawda jest taka. Jaki błąd zrobili, cytuję, tych, którzy dokonali pewnego dzieła oczyszczenia. Mówi, błąd. W chwili, kiedy się zatrzymali, w chwili, kiedy nie poszli naprzód, to stali się Babilonem. Tak mówi brat Russell. I brat Russell nie powiedział, że po mojej śmierci macie wierzyć tak, jak ja wam powiedziałem. I nie powiedział, że teraz to dzieło oczyszczenia jest skończone. Bo nikt takiego prawa nie może sobie rościć. I brat Russell tego nie zrobił. Co nie znaczy, że trzeba wszystko odrzucać. Nie znaczy w ogóle tak. Ale jeśli się zamkniemy, jeśli będziemy robili takie coś, że będziemy mówili credo, spisujemy 14 prawd, które są nasze i one tak naprawdę można by tylko dołożyć, że tak trzeba wierzyć, żeby być zbawionym, no to powiem braterstwu, że to byłoby źle. To byłoby bardzo złą rzeczą. Są rzeczy, które są bardzo ważne u podstaw naszego ruchu. Kościół jedyny. Kościół w niebie. Nie twórzmy organizacji tu na ziemi. Nie roszczmy sobie pretensji do tego, że zbawienie jest tylko u nas. Mało tak usłyszymy wprost powiedziane. Bo każdy z nas ma jednak świadomość, że Biblia mówi inaczej. Każdy z nas szczerze patrząc, nikt nie powie, że Biblia mówi, że zbawienie jest tylko tutaj. I wierzę, że do każdego z nas Biblia przemawia. I ja jestem pozytywnie na temat badaczy ogólnie nastawiony, ponieważ uważam, że w naszym ruchu działa prawda. W takim sensie, że próbujemy być szczerzy. Próbujemy być szczerzy. Czasami troszeczkę się boimy. Czasami boimy się zmian, czasami boimy się, że to będzie rozpad. Ale ogólnie wierzę, że działa Duch, ponieważ Pismo przemawia do nas. Ponieważ chcemy czytać Pismo szczerze. I to jest rzecz najważniejsza. I jeśli będziemy chcieli czytać Pismo rzeczywiście, szczerze, to Pan Bóg będzie przemawiał do nas. Nie przez jakiś pryzmat, że my już wiemy tak naprawdę, jak trzeba wierzyć. Ale przez pryzmat taki, że chcemy, żeby Słowo Boże, które jest tutaj, przemawiało do nas. I chcemy go badać. I chcemy, żeby ono zmieniał nasze życie. Drodzy bracia i siostry, to jest moje największe życzenie dla was. Dla siebie również. Chciałbym zakończyć pomalutku. Kilka jeszcze tylko słów. Takich tak jakby rzeczy jeszcze, które chciałbym wam przekazać. Kultywujmy to, co mamy dobrego. Nie zapominajmy o wolności. Nie bójmy się tego słowa. Nie używajmy słów liberalny, a drugie jest jakie, przepraszam, konserwatywny. Nikt z nas nie jest liberalny. To jest polityka właśnie, tak jak siostra mówi. Nikt z nas w stosunku do grzechu nie powinien być liberalny. Mam nadzieję, że w stosunku do grzechu to jesteśmy wszyscy, nie wiem jak to powiedzieć, ale że mamy jedno stanowisko. Konserwatywne właśnie, w takim sensie. Albo radykalne. Mam taką nadzieję. I nie róbmy takich podziałów, że ktoś właśnie jest liberalny, bardziej ten... Wierzę tak jak też Łukasz mówił, że nie powinniśmy oceniać ten... Oceniajmy, czy ktoś opiera się na Biblii, czy też nie. Powiem braterstwu, że wydaje mi się, że czasami się boimy. Czasami się boimy, czasami właśnie tak jak mówiłem, boimy się, że otwarcie drzwi na czytanie takie ponowne, to będzie rozsypka ruchu. Nie róbmy tego. Nie bójmy się. Nie bójmy się badać. Nie bójmy się zapraszać ludzi z innych wyznań i zapraszać ich na rozmowę. Tak robił pastor Russell w tamtych czasach. Nie było problemu. Ktoś przychodził z innego wyznania, zapraszamy, nawet za stół. Powiedz nam coś. A my ocenimy. My ocenimy, my potem ci powiemy, co my myślimy, na podstawie czego? Na podstawie Biblii. Powiem bratestwu, że jeśli się zamkniemy, to nie będzie dobrze. Nie bójmy się wolności. Wolność jest najwyższym ideałem chrześcijanina. Taka wolność, o której mówi Biblia, wiadomo. Bo wolność może być powodem do grzechu, a nie o takiej wolności mówimy. Odrzucajmy wszelkie próby stworzenia kościoła tu na ziemi. Takiej organizacji. Bo tu się zgadzam w 100% z bratem Russellem. Bo staną się Babilonem. Niech Bóg nam pomaga w upamiętaniu się. Niech Bóg nam pomaga w tym, by nasza gorliwość i nasza wiara nie upadała. Niech Bóg nam daje odwagę i szczerość w czytaniu Jego Pisma. Starajmy się nie zapominać o duchu. Nawet w naukach pewnych patrzmy na duch. I niech poznanie tej prawdy nas prawdziwie wyswobadza. Niech nam daje tą prawdziwą wolność. Przeczytam drugi list do Koryntian, 3 rozdział. Siedemnasty werset, który już czytałem. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Nie zapominajmy o duchu. Abyśmy mogli czytać słowa właśnie z tego wersetu, ale nie zatrzymywać się na tym wersecie i przejść do 18 wersetu i czytając ten werset powiedzieć: to jestem ja. Ten werset mówi o mnie. Ja jestem w tym wersecie 18. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Amen. Mm-hmm.
Dziękuję bratu.